Tomasz Olszewski, dzień dobry, prawie 9 minut po godzinie 9, a wraz ze mną komentatorki i komentatorzy. Zacznę od pani Małgorzata Rakowiec, Telewizja Polska Gdańsk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki, dzień dobry.
Dzień dobry.
Piotr Jacoń, Telewizja TVN24,
dzień dobry. Dzień dobry.
Krzysztof Kacka, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja bym chciała tylko powiedzieć, że był dobry, dopóki nie dowiedziałam się, że to jest najbardziej depresyjny dzień w roku. I od razu mi nastrój się...
A ja nic nie wiedziałem.
I bardzo dobrze.
Więc jest
teraz...
I teraz dopiero Rysia zepsuła ci humor. No.
Ja słucham Radia Gdańsk od rana.
No, trzymajmy się jednak w wersji, że nie jest on taki zły ten dzień, a poza tym jutro już będzie ten po tym najbardziej depresyjnym dniu,
czyli
do przodu. Kolejne manifestacje, nie tylko w polskich miastach. Manifestacje, jak twierdzą niektórzy ludzie, w futrach. Ja nie jestem, kobiety się na tym znają, czy to były norki, czy szynszyle, bo tutaj był dwugłos dwóch panów prominentnych partii rządzącej. To jakie to były futra?
Na nas patrzysz?
Na
ja
was
nie
patrzę.
Wiem. Ja, prawdę powiedziawszy, jedyne futro, jakie widziałam, to na posłance PiSu, Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk. Zresztą bardzo eleganckie futra. Ja przyznaję, że nie zauważyłam, ale może tak wnikliwie nie wpatrywałam się w te tłumy. No mówię, no to jest po prostu jakiś język dla mnie taki bardzo arogancki, bo już przypominam, byli komuniści i złodzieje, był gorszy sort. Cóż tam jeszcze, no, wegetarianie i rowerzyści. Teraz są kobiety w szynszylach i norkach.
Ludzie, to nawet nie tylko kobiety to
było.
A
to też ludzie, no. No właśnie, szkło kontaktowe, przepraszam, oglądałam i tam pokazywano owczarka niemieckiego, który był również na manifestacji KOD-u.
Niemiecki. Myślę, że to jest nieprzypadkowe.
I to było najlepiej
obszar.
Skrojone futro, jakie widziałam. Rzeczywiście, to było świetnie skrojone futro. I co więcej, on wcale się nie przejmie tym, że takiego futra nie powinno się na tych manifestacjach nosić. To tak żartobliwie, no bo już właściwie inaczej tego by nie można traktować, jak po prostu no, takie różne złośliwości.
Ja przeglądam na stronie Radia Gdańsk. Mamy całą galerię zdjęć z manifestacji KOD-u. Szukam futra. Przeklikałem kilkanaście zdjęć. Nie widzę żadnego. Na stronie Gazety Wyborczej Trójmiasto też mieliśmy dużą galerię. Każdy może sprawdzić, czy byli ludzie odziani w futra. Ale nawet gdyby byli, tak, to mamy taką klasyfikację, jak dawniej prywaciarze, badylarze, próba dezawuowania tej manifestacji, a manifestacja KOD-u w Gdańsku, moim zdaniem, to była ogromnym sukcesem tego ruchu. W zimny dzień, bez jakiegoś szczególnego impulsu w ostatnich dniach, wyszło na ulicę kilka tysięcy osób. Widać, że ten ruch już lekko okrzepł i naprawdę ma szansę się rozwijać i sprzeciwiać się temu, co robi PiS.
Ma szansę, bo pewnie też dlatego, że się formalizuje. Mamy już władzę na czele KOD-u. Tutaj na Pomorzu stanął niedawny polityk Platformy Obywatelskiej Radomir Szumełda. Przedstawiciele KOD-u też właśnie tworzą te struktury, jeżdżą do różnych polityków europejskich rozmawiać, dyskutować, opowiadać o tym, co dzieje się w Polsce. No bardzo zimno było i przyszło dużo ludzi. To też pokazuje pewnie coś takiego, że ta determinacja jest. To jest dość ciekawe, bo część osób, które demonstruje, to na pewno są osoby, bo widzimy polityków opozycji, też tych, którzy teraz trochę się jakby wycofali. Na początku ich było dużo więcej, ale też KOD dał szansę, pewno nie wszystkim, bo część jest tam takich osób, które mają takie poglądy, każdy może demonstrować, mają takie poglądy i postanawiają robić to na ulicy. I dobrze, bo to demokratyczna forma wyrażania poglądów, ale KOD dał też chyba szansę...
Producentom jajek, a to w rodzinnym mieście premier Szydło.
Tak. Czy KOD dał szansę części osobom, które walczą pewnie też o siebie, o coś dla siebie, dał szansę robienia to pod sztandarami takich idei. I też myślę, że to są jest kilka grup osób, które demonstruje. Wśród nich są osoby, które właśnie na takich różnych szczytnych hasłach tak naprawdę też walczą o jakieś... Pewnie, żeby było tak, jak było. To było jedno z haseł.
No, ale to chyba wszystkim można zawsze prędzej czy później zarzucać
taką motywację prywatną, motywację polityczną.
A tak, taka profesjonalizacja działań w pewnym momencie. Znaczy,
ja się trochę akurat boję tej profesjonalizacji, szczerze mówiąc, bo dopóki to jest spontaniczne, to wydaje mi się bardziej autentyczne. Pamiętam tę manifestację pierwszą KOD-u pod pomnikiem Trzech Krzyży. Tam wtedy też pogoda nie sprzyjała absolutnie, bo było i zimno, i lało przede wszystkim, a mimo to ludzie przeszli. I im bardziej to się działo właśnie tak spontanicznie, też trudniej jest tej drugiej stronie dezawuować to, co się dzieje na ulicy. Bo w momencie, kiedy to się profesjonalizuje i się pojawiały jakieś nazwiska na czele, tak próbowano zrobić z tą pierwszą manifestacją warszawską, kiedy się pojawili tam politycy. Wtedy bardzo łatwo można było w to uderzyć i zarzucić, że no patrzcie, kto jedzie tym autobusem. Im mniej takich twarzy, im mniej to jest to właśnie sprofesjonalizowane, tym myślę dla kodu lepiej.
Ja słyszałam jeszcze jedno takie określenie właściwie na kodaki, właśnie ci, którzy chodzą w kodzie, i pisaki, więc to rozróżnienie, ale trzymając się właśnie tego pojęcia, to mam nadzieję, że kodaki to będzie jednak ruch obywatelski, a nie ruch polityczny. Ja przed tygodniem już tutaj wyrażałam swoje niepokoje, widząc, jak właśnie w Gdańsku, w jednej z hal właśnie gdańskich, było to takie zrzeszenie i sformalizowanie KOD-u, i zobaczyłam tam w pierwszym rzędzie polityków, którzy nie mają do końca, że tak powiem, trochę nagrabili w tej sytuacji, więc bardzo czekam, zobaczę, mam nadzieję, że to jednak będzie cały czas ruch obywatelski, nie pójdą do wyborów, nie jest to po to tworzone właśnie, żeby być platformą do kolejnych nomen. Karier politycznych, tak, zresztą.
To na zakończenie pierwszej części rozmowy, żeby wam poprawić humor, bo skoro Zosia straciła humor, bo się dowiedziała, że jest najbardziej depresyjny dzień,
ale Piotr chwilę potem. Już.
Nie, ale pan Robert po prostu tutaj jest mistrzem, bo pisze tak. Ciekawe, kto będzie tu komentował, gdy IPN ujawni zbiór zastrzeżony. 603-06-06-06.
No na pewno wszyscy pójdziemy do więzienia.
Do Radia Gdańsk.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Małgorzata Rakowiec, Ryszarda Wojciechowska, Krzysztof Katka, Piotr Jacoń, Tomasz Olszewski. Witamy po przerwie. I to nie były jedyne manifestacje, jakie przeszły. Nie tylko te organizowane przez KOD w Gdańsku. Może nie była, oczywiście nie była tak liczna, niemniej jednak wyrazista, bo nawet 4 osoby zostały zatrzymane za głoszenie pewnych haseł. Tylko ja się boję jednego, no bo Kukiz zapowiedział referendum. Dzisiaj pani poseł Zwiercan potwierdziła, że to referendum w sprawie nieprzyjmowania obcych, czy też imigrantów, czy jak to nazwać. Pomyślałem, że może dojść do wypuszczenia takich demonów z puszki, że się nie pozbieramy.
No i tu cisza nastała, bo rozmawialiśmy w przerwie,
że właśnie... To jest najbardziej depresyjny dzień.
Tak, że nie, że tego się jednak obawiamy. Znaczy ja widzę po tej drugiej stronie tych, którzy z hasłami na przykład antyimigranckimi wychodzą, samych młodych ludzi, znaczy głównie jednak, samych może nie, ale głównie jednak młodych ludzi, takich dość mocno nabuzowanych. Chociaż też przyznaliśmy, że w tej drugiej stronie i kodakom również czasami nerwy puszczają, jak jest tutaj przykład tej starszej pani, która użyła bardzo nieparlamentarnego słowa w obronie szefa KOD-u, czyli pana Kijowskiego.
No tak, ale
więc te emocje
popatrzeć.
Strasznie są tak podgrzewane, że właśnie no, strach się bać, słuchajcie. Nie wiem.
No i można popatrzeć na proporcje, nie wiem, w samym Gdańsku. Jeżeli w tych manifestacjach KOD-u brał udział powiedzmy tam 6 tysięcy osób, takie są mniej więcej szacunki, w manifestacji antyimigranckiej 150 osób, zdaje
no,
się. I z tych 150...
400 ktoś podaje. Tu no, portal...
Okej, niech to będzie kilkaset osób. Tak i z tych kilkuset osób jednak kogoś trzeba zatrzymać, tak? Bo on już tak dalece przekracza granice nie tylko dobrego smaku, ale prawa, bo wykrzykuje hasła, które są z prawem niezgodne. A tam po drugiej stronie mamy 6 tysięcy osób, wśród których szczęśliwie nie dało się znaleźć kogoś, kogo trzeba aż tak wychowywać.
Mnie się wydaje, że jednak u nas mimo wszystko sytuacja jest marginalna, chociaż na pewno nie można tego bagatelizować. Ja myślę, że te demony na pewno będą rosły za naszymi granicami, w Niemczech, we Francji, w Skandynawii, dlatego że tam problem jest dużo większy. U nas jest pytanie dokładnie, czy przyjmować imigrantów, tych, którzy mają być rozdzielani pomiędzy europejskie kraje. I pewnie taka dyskusja dość ostra zostanie przeprowadzona.
Ale w formie
Partia
referendum?
Kukiz chce referendum. Partia rządząca twierdzi, że będzie trzymała się tego, co ustalił poprzedni rząd, czyli będzie wypełniała te zobowiązania poprzedniego rządu.
Znaczy tu jest akurat trochę dwugłos.
Chociaż jednocześnie mówi, że będzie...
Tak, i jednocześnie już renegocjuje te dotychczasowe ustalenia i właściwie robi wszystko,
znaczy,
żeby...
Znaczy już powiedzieli też wspólnie z takim frontem przeciwko podzieleniu tych kwot Czechami, Węgrami. Polska występuje i nie będzie się godziła na te nieprzymusowe... przymusowe przyjęcie, chociaż nie podważa tego, co do tej pory rząd ustalił, ale jednocześnie sygnalizuje, że to będą osoby bardzo dobrze sprawdzone i stawia te kryteria, które muszą być. Ale to cały czas jest u nas, mówimy o niedużej liczbie imigrantów, chociaż pewnie dyskusja będzie się toczyła i ona niestety jej efekty już są takie bardzo, bardzo niepokojące i krzywdzące. Dlatego, że dochodzi, to mi mówią obcokrajowcy albo osoby, które są Polakami, ale są też obywatelami innych krajów, nie wyglądają tak, jak my wyglądamy, że oni już na ulicach tu, na Trójmiasta, odczuwają coś, czego nie odczuwali, czyli zdarza się, że ktoś ich obrazi, a tego nie było, i takie wrogie zachowania.
No ale w Poznaniu przecież pobito.
Bo manifestacje antyimigranckie są tak naprawdę popisem nietolerancji. One się właściwie do tego sprowadzają i cała ta dyskusja uliczna, to kryterium uliczne nie ma, o nic innego tutaj tak naprawdę nie chodzi. Chodzi tylko i wyłącznie o emocje i to niestety to najbardziej negatywne.
A dlaczego akurat... w dniu, kiedy protestował KOT, odbyła się ta manifestacja. To było w sobotę, prawda? Ta antyimigrancka.
To były w sobotę i w niedzielę.
W sobotę i w niedzielę, tak? No to jest moim zdaniem chęć pokazania, że nie tylko KOT wychodzi na ulicę, bo tak naprawdę dzisiaj nie mamy takiego problemu z przyjmowaniem imigrantów, żeby ktoś musiał protestować.
W Polecku protestowali sami mieszkańcy i był tam burmistrz, ale to się wiązało z tym, że jeden z biznesmenów, nazwijmy to miejscowych, prawda, któremu hotel troszeczkę marnie szedł, postanowił to jako ośrodek dla właśnie imigrantów i oni się bali tego, że nagle w jednym miejscu zjawi się takie, to będzie rodzaj getta.
Te wszystkie pomysły posłów Kukiza, żeby organizować referendum, protesty uliczne, moim zdaniem to jest próba zbijania kapitału na... politycznego, próba rozegrania tego, zagospodarowania rzeczywistych strachów, które są w społeczeństwie. Prezydent Gdańska w piątek ujawnił, że miasto zamówiło sondaż opinii publicznej i wynika z niego, że ponad połowa gdańszczan nie chce przyjęcia uchodźców, a akceptuje uchodźców 26%.
Słuchajcie.
No i teraz jest pytanie, czy politycy, tak jak jest to ostatnio w niektórych kręgach modne, powinni przyjąć to i wysłuchać tych 50%, czy jednak myśleć troszeczkę bardziej odpowiedzialnie i próbować wyważyć także nasze zobowiązania międzynarodowe, i jednak próbować budować jakieś społeczeństwo tolerancyjne, oczywiście przy zachowaniu porządku, pełnych naszych praw.
Tu jest też taka, w tym co powiedziałeś, pewna teza, bo zachować się odpowiedzialnie, czyli nie posłuchać tych 50%. Ja nie wiem. Ja wiem, że dyskusja jest trudna i ona powinna być przeprowadzona, dlatego że te lęki nie są bez powodu. No nie udawajmy, że to jest tak, że my po prostu jesteśmy nietolerancyjni i dlatego nie chcemy przyjąć obcokrajowców.
Lęki są, podstawy.
Mają podstawy i to mają niepokojące podstawy, dlatego że mamy zamachy terrorystyczne, mamy informacje z Niemiec po Sylwestrze, w którym doszło do do ataków. Wiemy o tym, że niemieckie media przez 3 dni nie informowały o tym, co się tam dzieje. I to nie jest też tak, że nie można tak powiedzieć, że ci, którzy są przeciwko przyjęciu imigrantów, to są ci nietolerancyjni i ci, którzy boją się
wszystko prawda, tylko tak, że problem z imigrantami akurat w przypadku Niemiec wydaje mi się najbardziej sprowadza się do masowości. Tak? Znaczy to jest, chodzi o skalę. Niemcy sobie nie radzą z tą skalą. Polska nie radzi, nie musi sobie radzić w tej chwili ze żadną skalą, bo nie musi sobie radzić z żadnym
obcym. Rozwiązanie, jak czytałem, ekonomiczne, bo oni na przykład w jednym z landów zostawiają tylko 350 euro tym imigrantom, uchodźcom, a w Bawarii 750 euro. Czyli majątki są zabierane na poczet przyszłych świadczeń socjalnych, co też powoduje z kolei no niepokoje wśród imigrantów.
Jeśli są majątki, niemieckiego tak. rozwiązania tego problemu, przy czym ten problem właściwie w tej chwili spoczywa głównie na Niemcach, natomiast w Polsce jest on, umówmy się, ciągle abstrakcyjny i to, co się dzieje jakby w sferze takiej publicznej dyskusji, dotyka li tylko abstrakcji, czyli emocji.
Ale nie możemy też sprowadzać tej dyskusji do takiego postawienia sprawy, że z jednej strony są ci właśnie nietolerancyjni, którzy nie chcą przyjąć, a z drugiej są ci oświeceni, którzy są otwarci na świat i to są ci, którzy są ci
ale
odpowiedzialni.
Organizowanie referendum w sytuacji, kiedy wiadomo, że większość społeczeństwa mniej lub bardziej jest niechętnie nastawiona do imigrantów, to jest organizowanie referendum w takiej sprawie, czy chcesz płacić podatki, czy nie chcesz płacić podatków. Ja myślę, że byśmy w większości zagłosowali za tym, że my nie chcemy płacić podatków.
To co powinny zrobić władze, jeśli większość obywateli nie chce?
Władze są właśnie od tego, żeby podejmować
trudne decyzje.
Nie tylko bardzo popularne decyzje i rozdawać pieniądze, których nie ma, ale powinny też podejmować trudne decyzje. I moim zdaniem taka optymalna decyzja to wcale nie jest decyzja taka, że my się zgadzamy na wszystko, czego Unia Europejska, czy kanclerz Niemiec, czego oni chcą, bo
na
cała
pewno
dyskusja...
Muszę teraz powiedzieć bardzo trudną decyzję.
A ja tylko powiem, że każdy uchodźca, którego życie jest zagrożone, powinien zostać przyjęty. Każdy, kogo życie jest zagrożone, powinien zostać, jemu powinna zostać udzielona pomoc. I to powinno być niekwestionowane.
Za chwilę wiadomości w skrócie w Radiu Gdańsk. Powracamy do komentarzy. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Małgorzata Rakowiec, Ryszarda Wojciechowska, Krzysztof Katka, Piotr Jacoń. Państwo także SMS-ujecie do nas. Niepodpisany SMS. Uważam, że przyjęcie uchodźców jest obowiązkiem narodów. Przykre są głosy pogardy. Jednak gdy ludzie nie będą na to gotowi, to co dobrego z tego wyniknie? I jeszcze od pana Marka. A ja mam pytanie, dlaczego jak mówi się o nieprzyjmowaniu uchodźców, redaktorzy ciągle nie mówią o przyjmowaniu naszych uchodźców w czasie wojny przez Iran, Irak, Indie, o całkiem innej kulturze, gdzie tworzono całe polskie wioski, nie patrząc na religię, kulturę czy obyczaje uchodźców?
No ja też, to nie jest niestety SMS, ale też patrzę na takie archiwalną wypowiedź papieża Franciszka z września 2015 roku, kiedy powiedział: niech każda parafia, każdy klasztor i każde sanktuarium przyjmą uchodźców po jednej rodzinie. Nie znam, nie słyszałem o żadnym takim przypadku.
To prymas Gądecki mówi z kolei o tym, że owszem, należy myśleć o imigrantach, ale nie zapominać o myśleniu, o rozumie. Tak? Czyli wprowadza taką kategorię tak, ale trochę, która nie jest może do końca zła. Bo jeżeli to przetłumaczyć na fakty, na rzeczywistość, to my tych imigrantów jakoś musimy sobie i sprawdzić, i zdefiniować, i tak naprawdę zająć się tylko tymi, którzy są tego tak naprawdę potrzebują. Ale ta dyskusja publiczna...
Nie powiem dzisiaj nic na temat imigrantów, staje się po prostu dobrze.
To ja już nic nie mówię.
Nie, przepraszam, Piotr, bo chciałam, ale widzę, Małgosia już się...
Nie proszę cię, Rysiu.
Panie przewodniczący.
Referendum.
Nie, przepraszam, Piotr, natomiast no, próbuję któryś raz już powiedzieć, bo chciałam to tylko właściwie jednym zdaniem podsumować, żeby powiem to. To wszystko wina polityków, którzy zamiast oswajać nasze lęki, po prostu dolewają do tego pieca oliwy i cały czas podpalają te nasze strachy. I to właściwie tylko tyle, co mam do powiedzenia. Poza tym, żebyśmy jednak nie zapominali być ludźmi.
Bardzo źle,
patrzeć na ludzi.
Bardzo źle zaczęła się ta polityczna dyskusja u nas w kraju, bo przypomnijmy sobie postawę premier Ewy Kopacz, która wielokrotnie zmieniała zdanie. Właściwie trudno było uznać w pewnym momencie jej wypowiedzi na ten temat za wiarygodne. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, do czego się polski rząd zobowiązywał, bo początkowo miało to być kilkaset osób, potem 1002, później kilkanaście tysięcy. I właściwie do dzisiaj nie do końca wiadomo, jak to miałoby wyglądać. Jeżeli mielibyśmy konkretną liczbę, można by było spokojnie rozmawiać o tym, gdzie są miejsca dla tych osób, jak te osoby można weryfikować, jeżeli to byłoby konieczne, gdzie można je umieścić. A w tym momencie nie wiem dokładnie, o czym mówimy. No
tak, ja chciałam powiedzieć, mówiąc wcześniej, zwrócić uwagę, że to nie jest tak prosty problem i mnie się wydaje, że ogromnym uproszczeniem jest mówienie o tym, że to tylko wyzwalanie naszych lęków przez polityków, bo to na pewno też. Oni grają na emocjach po to, żeby ugrać polityczny kapitał.
Przed ale całą te lęki... awanturą nastrój Polaków naprawdę w stosunku do imigrantów.
Ale ja myślę, że on
inny,
się zmienia Małgosia. Po każdym zamachu terrorystycznym.
Po każdym zamachu, po tych doniesieniach dotyczących Sylwestra i tych napaści na kobiety.
Nie można tego uproszczać.
Po tym, co donoszą media. Ja nigdy nie wiem, na ile można w to wierzyć, o pewnych zachowaniach, prawda, na basenach i tak dalej, i tak dalej. Więc...
Na pewno część rzeczy trzeba filtrować, ale no też nie... Niepokojące są informacje takie, które też ze Skandynawii, ze Szwecji docierają. Podobno tam szwedzkie media donoszą, że akta przestępstwa, w których imigranci, to mają specjalny kod
tak.
I po to, żeby ich nie upublicznić. Słuchajcie, to musi budzić niepokój. Nie zwalajmy tego tylko na to, że my jesteśmy tacy ciemni i że Polacy to są w ogóle tacy...
Ale wszystko zgoda. Wszystko zgoda, tylko że myślę, że za każdym razem powinniśmy oczekiwać od polityków takiej odpowiedzialne umiejętności odpowiedzialnego mówienia o trudnych problemach, czego niestety politycy, nie wiem czy tylko polscy, ale nie potrafią, nie chcą.
To jest
problem imigrantów, ale przypomnijcie sobie, to jest innego rodzaju temperatura, ale tam też chodziło o zagospodarowanie lęków i swego rodzaju demonów.
A chciałam
to
tylko
była
wrócić...
dyskusja o sześciolatkach w szkołach. Tam także zagospodarowano pewien rodzicielski lęk i cała dyskusja sprowadzała się właściwie do takiego ważenia, kto się boi bardziej, a kto się boi mniej.
Cała nazwa ratujmy maluchy. No, tak jakby ktoś się po prostu próbował...
Ratujmy się przed imigrantami.
Tu już mamy przepisy prawie. Też zmienione, ale tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że wydaje mi się, że parafia gdzieś w Poznaniu przyjęła i zgłosiła. To tylko jedna niestety, ale myślę też, że nie ma co mówić, bo Kościół dużo pomaga. No, mieliśmy niedawno wyświęcenie dwóch Polaków, franciszkanów, którzy zginęli w Ameryce Południowej, pomagając też. Także myślę, że pewnie każdy z nas może się zastanowić, jak może pomagać w różnych trudnych sytuacjach i osobom, które...
Ale może w referendum też zmienimy polski obyczaj wigilijny. Bo po co to puste nakrycie, jeżeli nie daj Boże zjawi się jakiś uchodźca albo imigrant, no przecież chyba go nie wpuścimy do domu.
Myślę, że mamy komu pomagać. No jak mamy te... pomagajmy, to przecież nie chodzi o to, żeby to...
No pani premier powiedziała, że pomogliśmy milionowi Ukraińców, którym nikt nie chciał pomóc.
Ale każdemu, kogo... Ja cały czas to powtórzę. Bo ja mam wrażenie, że dokładnie my dziennikarze również działamy tak jak ci politycy takimi uproszczeniami, bo to jest hasło, które oczywiście można powiedzieć, że zdejmijmy to naczynie, ale powiedzmy, czemu zamykasz swój dom? Otwórz, zostaw kluczyki od samochodu, pomóż tym wszystkim osobom, może ktoś po prostu potrzebuje to wziąć. Czemu się broń, że ktoś cię atakuje? No, to jest trochę taka rozmowa, bo gdyby to było tak, że faktycznie przyjeżdżają osoby, które potrzebują pomocy i szukają tej pomocy, a nie przyjeżdżają pewno są tacy i tacy. To część z nich też przyjeżdża po to, żeby się wysadzić albo zabić i zamordować ludzi, bo to widzimy. No, nie możemy tego nie dostrzegać.
Ja myślę, że ta dyskusja będzie trwała z pewnością, ale odbywała się na pewnym poziomie, a nie opierała się tylko na żerowaniu, na lękach, które mogą być całkowicie realne. Będziemy mieli nowe muzeum, to znaczy zostało już ono powołane, a zostanie otwarte 1 września 2019 roku w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. I ciekawe jest, bo to ma być ten charakter muzeum, mówię oczywiście o Westerplatte, ma być narracyjno-spacerowe. Muzeum.
Czyli chyba takie, jakie było do tej pory. Znaczy, to chyba się do tej pory robiło na Westerplatte. Ja pamiętam wycieczki szkolne w szkole podstawowej. Przyjeżdżało się autokarem na parking. I szło się parami od wartowni do pomnika i tak się mniej więcej zwiedzało to Westerplatte, więc w tym sensie jakiejś nowości nie widzę. Nie widzę w tym niczego złego. Znaczy, mi się wydaje, że to miejsce i i zagospodarować taką tak muzealnie i pewną pamięcią trzeba, choć trochę śmieszy mnie ten rodzaj ambicji, które jednak tutaj dostrzegam, że tam po drugiej stronie kanału się buduje tak, Muzeum II Wojny Światowej, a po tej stronie powstaje Muzeum Wojny 1939, czego ja właściwie trochę nie rozumiem, chociaż rozumiem wszystko.
Westerplatte wydawało mi się takim naturalnym miejscem, żeby powstało Muzeum II Wojny Światowej i ja bardzo żałuję, że ono nie powstało w tym miejscu, bo myślę, że to jest no tak wymarzone miejsce tragiczne, symboliczne, które na świecie warto też było, żebyśmy pokazywali. Pomysł na budowę Muzeum II Wojny Światowej realizowany jest w innym miejscu. Ja myślę, że w jakiś sposób te dwa miejsca powinny zostać ze sobą połączone. W trudnym miejscu powstaje Muzeum II Wojny Światowej z różnymi problemami. Myślę, że dużo droższe niż na początku było planowane. Chociaż miejsce zmienia się imponująco, teraz to już widać. Na pewno to może jest trochę tak, że ktoś się przestraszył, że jak będzie Muzeum II Wojny Światowej, to też ktoś zapomni o Westerplatte. Dlatego taki jest pomysł, ale na pewno Westerplatte wymaga tego, żeby nadać mu pełniejszy kształt, bo już jak się tam pojedzie, to żeby można było tam spędzić czas dobrze, wiele się dowiedzieć, ale też, że ta taka cała otoczka wokół tego, co jest, czyli żeby można było też gdzieś usiąść, napić się kawę, byłoby dobrze.
Problem w tym, czego się dowiedzieć, bo cały czas mamy dwie narracje, jeśli chodzi o Westerplatte. Ja sobie przypominam niedawny film.
Chciałam tylko powiedzieć, że tablice były inaczej tłumaczone. Były, pamiętam, w polskim języku i w niemieckim donosiły.
Nie o tym myślałam. Chodzi mi o to, jak wyglądała obrona Westerplatte, bo są dwie wersje. Właśnie, no ale skoro został dyrektorem pan Podchorski, to można się domyślić, że będzie tutaj jedna wersja. Więc ja mam tylko taką uwagę. Natomiast nie mam nic przeciwko, że tak powiem, jeśli powstają muzea pod warunkiem, że to naprawdę nie są kosztowne rzeczy i robione tylko po to, żeby sobie właśnie jakąś kampanię polityczną przy okazji robić i pokazywać. Trochę wydaje mi się właśnie, że Ministerstwo Kultury głównie zaczyna od tworzenia muzeów, od przejmowania, że tak powiem, władzy nad tymi muzeami. No ale zobaczymy jak to będzie.
Poseł z Gdańska, Jarosław Sellin, dosyć szybko spełnił część swoich obietnic przedwyborczych, bo powołał i Muzeum w Piaśnicy, i Muzeum Pola Bitwy Westerplatte. Rzeczywiście w tym drugim przypadku można mówić o takiej pewnej rywalizacji z projektem Tuska, jakim jest budowa Muzeum II Wojny Światowej. Rzeczywiście to jest dość dziwne, że Muzeum Westerplatte jest wyłączone z Muzeum II Wojny. To mogłoby funkcjonować w ramach jednej instytucji. Być może kiedyś tak się stanie. Obawiam się, że stanie się wtedy, gdy PiS po prostu przejmie Muzeum II Wojny Światowej, do którego ma wiele uwag. A samo zagospodarowanie, czy lepsze zagospodarowanie Westerplatte, no trudno, żeby mieć do tego uwagi. Pewnie wszyscy to jakoś przywitamy z radością. Jak mówiliście o kosztach, no to rzeczywiście Muzeum II Wojny Światowej przez to, że zostało posadowione na podmokłym gruncie, kosztuje ponad 100 milionów drożej, bo trzeba było wybudować tak zwaną wannę. Łączny koszt tego muzeum sięgnie 450 milionów, czyli bardzo, bardzo dużo. Nieznane są jeszcze koszty funkcjonowania Muzeum Westerplatte, tego nowego, ale pewnie będzie to kilkanaście milionów, więc to trudno w ogóle porównać. Co mnie jeszcze martwi w tym projekcie, to takie budowanie nowej symboliki, bo przecież jak przypomnimy sobie początki Muzeum II Wojny Światowej, to też była mowa o tym, że ono powstaje w kolejne rocznice wybuchu wojny, czy zakończenia wojny. Terminy oddania do użytku tego muzeum też miały przypadać na kolejne rocznice. I teraz ta opowieść, już nowy rząd nie ma tej opowieści, ma własną, buduje własną opowieść. I nie podoba mi się takie upolitycznienie tych projektów, tego nowego projektu.
To zobaczymy.
Tych projektów, tak? Oba są projektami politycznymi.
Okay. Tutaj, bo po jednej stronie jest opowieść o II wojnie światowej Platformy, a po drugiej stronie będzie opowieść PiSu, tak to przynajmniej na razie.
A to ma być tylko o wojnie obronnej, tak jak zrozumiałem, no, a poza tym ma być, mają tam pojawić się artefakty, mają pojawić się pojazdy, no rekonstruktorzy to już tam się od dawna pojawiali i tutaj w związku z tymi rekonstruktorami, Rysiu, użyłaś pewnego nazwiska, mówiąc, że to coś tam gwarantuje. Znaczy, co chciałaś przez to powiedzieć?
No nie, to cały czas mnie ciekawi właśnie, jak będzie ta historia obrony Westerplatte, tych właśnie...
Jak w scenariuszu, że żołnierz,
dni.
Który
na, nie, na nawet nie o to nawet marszałka? Nie o to mi chodzi, tylko czy to było... Bo to przecież przedstawiamy... No właściwie, jedna narracja mówi o tym, że to było takie bohaterstwo do prawie krwi ostatniej, a druga jednak pokazuje, że może to nie była do końca rzecz potrzebna, że ten rozlew krwi nie do końca był potrzebny. To jest tak jak w przypadku Powstania Warszawskiego. I dobrze, ja bym chciała, żebyśmy o tym dyskutowali, ale to po prostu jest tak, że te dwie narracje się okopują, podobnie jak Polacy po obu stronach i nie ma jakiś cały czas dyskusji. Tylko moja racja i twoja racja, tak. Ty masz swoje i ja
ale
mam
swoje. Moja jest bardziej mojsza.
Natomiast uważam, że to był jednak dramat. To była porażka Westerplatte. Tam był przelew krwi, ludzie ginęli i chciałabym, żebyśmy o tym nie pamiętali. Boję się, że będziemy jako przedstawiać to...
Tylko mamy pewną nadwiedzę, prawda, na które nie mieli obrońcy Westerplatte, którzy czekali, wsłuchiwali się w te komunikaty. No, nie tylko oni czekali, przecież prasa codzienna donosiła o tym, że Francuzi już idą, Anglicy już lądują i tak dalej, więc...
Ale paradoksalnie obecność tych dwóch opowieści wydaje mi się, można witać właściwie tylko z ciekawością i to taką pozytywną, bo ostatecznie, jeżeli ktoś sobie zaplanuje wycieczkę, która nie eliminuje żadnego z tych miejsc, to może mieć wiedzę tylko większą no i nie, dużo ale, do myślenia.
Ale Piotr Fin, który był zresztą słaby bardzo, bo być może nawet mu ta awantura zaszkodziła o to i jak na początku, że tak powiem, storpedowała już sam pomysł robienia dobrego filmu. Ta awantura pokazała, że to jednak, wiesz, jest temat, który cały czas gdzieś tam no będzie, będą Polacy na to reagowali, więc dlatego mówię, mnie w tym wszystkim ciekawi to, jaka wiedza będzie tam podczas tego spaceru i oprowadzenia po Westerplatte przekazywana.
To podobny problem był z opowiedzeniem o Powstaniu Warszawskim. Takie muzeum powstało i ono chyba zdaje się potrafi o tym mówić. Mimo pewnej tezy, która była i w to muzeum, i w to miejsce wpisana i w ogóle w takie myślenie też warszawskie o Powstaniu Warszawskim. A wydaje mi się, że akurat o nim nauczyliśmy się już mówić niejednoznacznie, nie kłócąc się jednak za bardzo.
Ja tutaj zacytuję w takim razie, co mówił dyrektor Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku Piotr Semków. Konkretny program muzeum dopiero powstaje. Chodzi o to, aby na tym terenie uważanym powszechnie za miejsce rozpoczęcia II wojny światowej scalić całość podejmowanych przez Polskę wysiłków w wojnie obronnej 1939 roku. Będzie on obejmował okres od 1 września 1939 do 30 kwietnia 1940 roku, czyli do śmierci majora Henryka Dobrzańskiego, ostatniego żołnierza września walczącego w mundurze.
To, tak naprawdę to mamy duży problem z Muzeum II Wojny Światowej. Duży problem, bo ministrowi Selinowi i PiS-owi nie podoba się tak zwana narracja, która ma być pokazywana w tej placówce. Nie wiem, czy dyrektor Machcewicz, czy dane mu będzie dokończyć ten projekt. Nie wiem, czy jak długo Norman Davis na przykład będzie w radzie tego muzeum, bo tam są dosyć poważne osoby i obawiam się, że ten projekt z takiego jednak mocno merytorycznego projektu stanie się przedmiotem jakiejś polityki partii rządzącej.
To zmieńmy temat na zakończenie. Dzisiaj i na antenie Radia Gdańsk, w internecie i na antenie Telewizji Gdańsk debata w związku z samorządowcami o decentralizacji, no a tymczasem mamy informację, że nie będzie Ministerstwa Gospodarki Morskiej w Słupsku. Przenoszenie go z Warszawy to zbyt wysokie koszty, a zabiegali o to samorządowcy i lokalni parlamentarzyści.
No ale nie wiem, dlaczego miałoby być ministerstwo. Ja spróbowałam się zastanowić, może ja
no
czegoś...
No bo nie wszystkie muszą być w stolicy, która no tak, ościenne ale, sobie z tym radzą.
Ale tu akurat, znaczy ja jestem zwolenniczką nie mnożenia kosztów właśnie, więc stąd jeśli
no
referendum...
W takim razie, to, bo to gospodarka rozsądne, morska przecież.
No tak, ale to o Słupsku mówimy, tak?
Tak, tak. Czy,
no więc...
To był kaprys no Roberta Biedronia chyba, żeby zaistnieć na...
I to na fali chyba no przenosi Trybunału Konstytucyjnego
sprawy,
gdzieś.
Sprawy ambicjonalne. Być może nie wykaże się patriotyzmem lokalnym.
Wtedy może by drugi tor się pojawił do Słupska, żeby minister...
I do morza jeszcze ze
Słupska. Ale tu mamy bardzo sprytnych polityków. Pierwsi sprytni to byli działacze Prawa i Sprawiedliwości, którzy przed wyborami wiele rzeczy obiecywali. Na przykład powrót dowództwa marynarki wojennej do Gdyni. To jeszcze nie nastąpiło. Może kiedyś nastąpi, może nigdy. Obiecywali powołanie tego nowego resortu gospodarki morskiej. Obietnica dotrzymana, ale na przykład pan poseł Smoliński, który wcześniej był gościem Radia Gdańsk, mówił, że ten resort należy powołać, a najlepiej, gdyby on miał siedzibę na Pomorzu, może w Trójmieście. Więc to było takie oko puszczone, taka nadzieja bez pokrycia, jak się okazało, do lokalnych wyborców. I co jeszcze mówił PiS? Mówili o tym, że nie tylko duże ośrodki mają prawo się rozwijać. Że nie tylko instytucje państwowe, nie wszystkie muszą być w Warszawie. W Słupsku ci sami politycy PiS-u mówili, że Słupsk jest źle traktowany. Że no był tak, źle traktowany, ale ma nadzieję, więc powinien mieć nadzieję w związku z tym, jeżeli władzę obejmie PiS, że będzie trochę lepiej. I tak samo sprytnie prezydent Biedroń, oczywiście też nie było żadnych realnych przesłanek, żeby ministerstwo umieścić w Słupsku, ale on odpowiedział, tak, wyczuł ten nastrój i zawnioskował. To proszę bardzo,
To był happening Roberta Biedronia, który dokładnie wykorzystał sytuację, słuchając tego, co mówią jedni i drudzy. Ale ja myślę, że chyba Słupsk to nie byłoby najlepsze miejsce na takie ministerstwo. Jakoś tak mi się wydaje. Tak mi się po prostu wydaje. Pewnie już bardziej Trójmiasto albo Szczecin.
Ale po co?
Znaczy, my mamy kosmos. Naprawdę,
jak wciągamy się w taką dyskusję, tak jak się niektórzy no tak już... dali wciągnąć w dyskusję o tym, a gdzie Trybunał Konstytucyjny by miał lepiej i co by to zrobiło? I co by to zrobiło dla okolicy?
Tylko politycy, którzy no wychodzili właśnie, Piotr na mównicę.
Którzy sami potem przyznali, że tak naprawdę chodziło
o zabawę.
I
reklamowali własne miasto, tak. No ale to, że polityka przypomina happening i właściwie taki z brzydką twarzą czasami, to po prostu jesteśmy do tego przyzwyczajeni i no mówię, no ja się zdziwiłam, ale dlaczego miałoby być właśnie, po co? Mnożenie kosztów kolejnych, już i tak wystarczająco właśnie te koszty przeciekają nam właśnie. Tu przy okazji muzeum 100 mówiliśmy 100 milionów, przy okazji referendum 100 milionów.
Mówisz o referendum, które poprzedni prezydent rozpisał.
Te, które miały oderwać polityków od koryta, prawda?
Najgłupiej wydane 100 milionów.
Nie, te, które miały polityków oderwać od koryta, czyli te jowy, które miały być cudownym lekarstwem na wszystko. Więc to o tym mówię. Ciągle mówimy o tym, potykamy się, że się budżet nie spina, że wielu pieniędzy i jednocześnie rozmawiamy od wielu miesięcy tutaj o tym, jak lekką ręką każda władza wydaje pieniądze, bo władzy wydaje się, że to nie są moje pieniądze, mówi też, polityk. To są, no, ale to są nasze pieniądze.
Też ta dyskusja jest o tyle nieracjonalna, że ewentualne pożytki z posiadania takiej siedziby to są stosunkowo niewielkie w porównaniu z tym, co realnie możemy stracić, bo możemy stracić na przykład niezależność grupy Lotos. Cały czas groźba wisi nad energią, przejęcia przez PGE. I to są rzeczy, które jeśli się wydarzą, no to będą skutkowały bardzo dużymi stratami i w liczbie miejsc pracy, i potencjalnie w podatkach płaconych na miejscu.
Znaczy Słupsk musi się podnieść w ogóle z problemów, jakie ma, jakie odziedziczył prezydent Biedroń. Ja myślę, że taki wizerunkowy...
Akwapark nie jest jednym problemem.
W ogóle by nie pomógł. A powiedziałabym, że no to też są jakieś koszty. Miasto też musiałoby tutaj z jakimiś kosztami wyjść, jak sądzę. Rysia, bo to nie tylko ze strony, tak?
Ale ja myślę, że prezydent Biedroń w ogóle nie brał... Znaczy nawet to zgłaszając, absolutnie nie wierzył w to, co mówi. Był to czysty happening, taki na zaistnienie, czego dowodem jest to, że zaistniał, bo dyskutujemy.
Choć wydaje mi się, że żadna ze stron tak naprawdę w to nie wierzyła. Tak?
Chociaż na pewno jest problemem decentralizacja, w takim sensie wspomniałeś tą debatę, która dzisiaj na antenie Telewizji Gdańsk i Radia Gdańsk w internecie, bo to jest ciekawe, z czym sobie radzą małe miejscowości, bo aglomeracja jednak wchłania, ma największy potencjał. Nawet jest taka teoria światowa mówiąca o tym, że będą państwa miasta, że to miasta będą zyskiwały taką siłę, że nawet państwa przy nich to będą tak naprawdę, mówiąc o państwie, będziemy myśleli o gigantycznych metropoliach czy aglomeracjach. No i to jest pytanie. Trudno się przebijać pewno małym miejscowościom, chociaż na pewno są takie również na mapie Pomorza, które dają radę. Mimo wszystko dają radę.
Nie mając tam żadnego ministerstwa.
Na przykład Sierakowice długo były słynne z tego, że
nie miały Biedronki.
Marketu. No i teraz no one słynne, że mają
pierwsze. Ale co jest ciekawe, Sierakowicami rządzi wójt z Platformy Obywatelskiej. I to jest, to zawsze,
który
to zawsze mnie dziwi.
O lokalny handel.
Tak, on walczy o lokalny handel, on bardzo jest bliski miejscowej parafii, jest po prostu... To ciekawy przykład takiego...
Ale Sierakowice mają długą tradycję w tym lokalnym handlu, bo tam granica przebiegała i do Niemiec szły gęsi, a z Niemiec maszyny. Przecież na przemycie się dorabiła.
Teraz gęsi będą w Biedronce.
Ale to, co zrobił, wracając jeszcze do sprawy ministerstwa, to, co zrobił Biedroń, to ja bym nie nazwał tego jednak happeningiem, bo on podejmuje wiele różnych działań. Niektóre mają jakieś uzasadnienie, czy są bardziej realne, żeby zostały spełnione. To było prawie, że nierealne, ale on jednak zabiega i o ten drugi tor dla Słupska, i o inwestycje, i pod koniec rządów Ewy Kopacz udało mu się wywalczyć jakieś niewielkie środki, ale jednak dla Słupska. I to, że on zareagował na taki nowy klimat, który się pojawiał, na taką, to moim zdaniem nic złego, że on chciał wykorzystać furtkę, którą politycy PiS-u, no nie wiem, jakoś markowali, że ona istnieje, prawda?
Robert Biedroń jest o tyle lepszej sytuacji od wielu innych włodarzy miast takiej wielkości, ponieważ jest politykiem celebrytą. No i jemu jest dużo łatwiej. Ewa Kopacz w kampanii wyborczej do niego przyjeżdżała. Do niego przyjeżdża...
Pytając po drodze pasażerów czy kotlecik smakuje.
Ja już żartobliwie powiem, do niego przyjeżdża Joanna Krupa, prawda? Którą się zachwycają.
A do Doliny Szarloty po raz trzeci w jej karierze w tym roku przyjedzie Carlos Santana, o czym dzisiaj państwa poinformowaliśmy.
Ale Santana przyjeżdżał jeszcze zanim Biedroń został prezydentem.
Ale nie przestał przyjeżdżać, dlatego że Biedroń...
Ten celebryta ma i łatwiej, i trudniej, bo łatwiej. Do niego przyjeżdża Krupa, ale jednocześnie zauważcie, że ciągle mamy problem z traktowaniem go poważnie.
Musimy poważnie w tej chwili zakończyć. Małgorzata Rakowiec, Telewizja Polska Gdańsk.
Bardzo dziękuję.
Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję.
Piotr Jacyn, TVN24.
Dziękuję.
Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dziękuję.
Tomasz Olszewski, dziękuję.